Drodzy, otwórzmy Ewangelię Mateusza, tam gdzie zawarte są słowa, które przed chwilą starszy zboru odczytał. Słowa nam bardzo dobrze znane, słowa, do których wielu ludzi czytających Pismo Święte odwołuje się, chcąc podtrzymać swoje zrozumienie tego, kim jest Jezus Chrystus. Szesnasty rozdział i tutaj od wiersza trzynastego było czytane do siedemnastego. Ja zwrócę uwagę tylko na niektóre słowa, które tutaj były już nam przybliżone. Na pytanie, za kogo ludzie mnie uważają, gdy mówią o mnie, jakie mają o mnie wyobrażenie, a tym samym czego ode mnie oczekują, czego się spodziewają po mnie, za kogo mnie uważają. Odpowiedź porusza imiona ze Starego Testamentu i na przełomie Starego i Nowego Testamentu mamy Jana Chrzciciela, Eliasz, ktoś ze Starego Testamentu, Jeremiasz, potężny prorok. Nikt tutaj nie powołał się na Mojżesza, a przecież tak samo uważano Jezusa Chrystusa, że On jest tym, chociaż to troszeczkę może przy innej okazji dopiero się dowiedzieli, spełnieniem proroctwa, że Bóg, gdy zapowiadał Mesjasza, to Mojżeszowi powiedział: proroka takiego jak ty wzbudzi wam Pan, Jego będziecie słuchać. Ale to chyba nie jest najistotniejsze. Najistotniejsze jest to, jakie pojęcie o Jezusie mają Jego apostołowie. Ci, którzy z Nim chodzili, którzy przecież ewangelista Mateusz notuje to w 16 rozdziale, już w rozdziale 10, w wcześniejszych rozdziałach mówi o tym, że oni na pracę misyjną wychodzili, oni byli reprezentantami Jezusa Chrystusa. Kogoście reprezentowali? Co wy o mnie możecie powiedzieć? Czego wy ode mnie oczekujecie? Gdy Piotr odpowiada: ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego, to Jezus reaguje na to bardzo żywo i mówi: błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, ale Ojciec mój, który jest w niebie. Czyli to jest trafna odpowiedź. Czy tę trafną odpowiedź znali też inni uczniowie poza Piotrem? A Piotr jak zwykle wyskoczył pierwszy, a ten, co pierwszy przerywa linię mety, to zbiera punkty i te wszystkie laury? Być może. Zastanawiałem się wielokrotnie, czytając te słowa: to nie krew i ciało ci objawiły, a więc nie dowiedziałeś się o mnie od ludzi tego, co jest trafne, tylko Ojciec, który jest w niebie, ci to objawił. Czy Piotr miał dodatkowe jakieś objawienie na ten temat od Ojca, o którym nie wiedzieli pozostali jego przyjaciele i apostołowie? Co oznacza imię Jezus? Śpiewaliśmy tę pieśń i często śpiewając ją, wcale nie myślimy o znaczeniu słowa Jezus, tylko czy znasz to imię? Czy wiesz, jak ono brzmi? Niektórzy spierają się nawet o brzmienie i o transkrypcję niektórych imion biblijnych. Mówią, to tak powinno być, a nie inaczej. Jakie to ma znaczenie? Czy to ma znaczenie w ogóle? Gdy Jezus miał się urodzić, to Józef dowiedział się jako pierwszy o tym imieniu. Pamiętacie, co wtedy anioł mu powiedział? Nazwiesz mu, nadasz mu imię Jezus? To jest uzasadnienie, to jest wyjaśnienie tego imienia Jezus. Zbawiciel. Co więcej, Zbawiciel, który ma swój lud na tej ziemi, bo On zbawi swój lud. To jest grzeszny lud. Ale On nie będzie się brzydził ani wstydził tego ludu. On przyjdzie właśnie z uwagi na ich grzeszność. I On ich od tego uwolni. Czy śpiewając tę pieśń, czy znasz to imię, w którym jest zbawienie? Myślimy o tych wartościach, które ukryte są, które zawierają się w tym imieniu Jezus? Ale wrócę do tej myśli i postawię zaraz tezę. Aby zrozumieć, kim jest Jezus. To może dziwnie zabrzmi. Trzeba najpierw nauczyć się z Nim chodzić po wodzie. Co ma jedno z drugim wspólnego? Czy w ogóle cokolwiek ma? Chciałbym, abyśmy otworzyli Ewangelię Mateusza. 14 rozdział. To jest dwa rozdziały wcześniej i nic nie wskazuje, aby tutaj chronologia tych wydarzeń miała być zachwiana. Prawdopodobnie w takiej kolejności, w takiej sekwencji one miały miejsce. Jezus Chrystus, i o tym pisze Mateusz w 14 rozdziale od wiersza 13. O tym pisze Marek w 6 rozdziale od wiersza 30. Łukasz w 9 rozdziale od 10 wiersza, a nawet Jan w 6 rozdziale do tego nawiązuje. To musiało być bardzo ważne wydarzenie. W Ewangeliach mamy takie przypadki, że niektóre wydarzenia są tylko raz wzmiankowane. I nie oznacza to, że one są nieważne czy mniej ważne, ale mamy takie wydarzenia, które dwóch ewangelistów porusza. I zazwyczaj, gdy porównujemy te opisy, to zawsze jest jakaś różnica na ten temat. To tak jak gdyby był wypadek drogowy i świadkowie wypadku są pożądani, przychodzą. Czy ich sprawozdanie tego, co widzieli, będzie identyczne? Nigdy. Ale trzeba wysłuchać jednego, drugiego, a jeżeli jest ich więcej, to wszystkich. Dlatego, że dopiero porównanie tych sprawozdań, porównanie tego, na co zwrócili uwagę, da nam pełen obraz wydarzeń. O nakarmieniu tego tłumu, gdzie było 5000 mężczyzn, piszą wszyscy czterej ewangeliści. Podałem te teksty, zresztą wystarczy znaleźć jeden taki rozdział i tam mamy w przypisach, wśród tytułach podane teksty pozostałych miejsc, gdzie na ten temat możemy czytać. Miałem nawet pokusę, abyśmy niektóre przeczytali. Ale patrzę na zegarek i na to, że jeszcze pościcie, to nie będę was męczył tak długo. Moi drodzy, co się działo po nakarmieniu tych tłumów tą niewielką ilością żywności. Proszę was, dzisiaj macie dużo po południu czasu na to, aby to sprawdzić. Zajrzyjcie do każdej z Ewangelii i zobaczcie, co który ewangelista mówi, na co zwraca uwagę z wydarzeń, które nastąpiły już po nakarmieniu tych tłumów. Gwarantuję wam, że niektórzy ewangeliści tylko zdawkowo to potraktują. Niektórzy podadzą niektóre szczegóły, ale ewangelista Mateusz jest tym ewangelistą, który poświęcił temu sporo uwagi. Od wiersza 22 możemy przeczytać. I zaraz, czyli po nakarmieniu, po zebraniu tych okruchów, pamiętamy, ich tam było 12 pełnych koszów, tych resztek, które pozostały, i zaraz wymógł na uczniach, że wsiedli do łodzi i pojechali przed nim na drugi brzeg, zanim rozpuścił lód. Niektórzy ewangeliści zwrócą uwagę na to, czego Mateusz tutaj nie odnotował. Że ludzie, którzy byli nakarmieni, o tym pisze inny ewangelista, widząc ten cud, powiedzieli, to jest prorok, który miał przyjść na ten świat. Jedynym proroctwem, który mówi o tym i nazywa Jezusa prorokiem, to jest ta wypowiedź z ksiąg mojżeszowych. Proroka takiego jak ty zbudzi Pan. Z czego Mojżesz był? Każdy z mężów starotestamentowych z czymś był utożsamiany w czasach, gdy Ewangelie powstawały. Z czym Mojżesza kojarzono? Wyjście z Egiptu, nadanie prawa. Dlaczego tak nieśmiało? To było właśnie to, co naprowadziło nakarmionych. Mojżesz to manna, Mojżesz to chleb z nieba. Później ewangelista Jan ma całą dużą dyskusję, opisuje dyskusję Jezusa z narodem i powiedział, to nie Mojżesz wam dał, to dał wam Ojciec, ale tego nie dotykamy. Mojżesz był tym, który nie pozwolił narodowi chodzić o głodzie. Mojżesz był tym, który dbał, ażeby mieli co jeść, a gdy się buntowali, manna im nie smakowała. To nawet udawał się do Boga i inny rodzaj pokarmu. Gdzieś tam, dzisiaj byśmy powiedzieli, z magazynu jeszcze coś się znalazło i otrzymali to Izraelici. Gdy Jezus nakarmił 5000 mężczyzn, to wśród karmionych tłumów, wśród tych stołowników bez stołów, ale z chlebem i rybami, rozchodziła się taka myśl, taka inicjatywa powstała. Przecież jesteśmy w okupacji. Rzymianie mogą nas zgnieść. Nie mamy szansy przetrwania. Nie potrafimy nawet tak walczyć, jak oni walczą. Wezmą nas w oblężenie, tak jak w zamierzchłej przeszłości w oblężenie wzięta była Samaria, Jerozolima już z czasów asyryjskich. Wtedy, kiedy zdawało się, że i Jerozolima upadnie, ale z czasów babilońskich głodem były brane te miasta. Tutaj nas Rzymianie głodem nie zmuszą do poddaństwa. Mamy kogoś, kto taką odrobiną żywności może nakarmić tysiące. I popatrzcie, zebraliśmy więcej okruchów i on się zatroszczył o to, aby nic nie marnotrawić. Takiego wodza nam trzeba. To jest to proroctwo, które się wypełniło w naszych uszach, w naszym czasie. I postanowili, jak ten ewangelista napisał, podejść, pochwycić go i ogłosić królem. Czy Jezus był królem? Był, oczywiście, że był. Komu zależało na tym, aby ogłosić go teraz królem? No tym głodnym, ale jak myślicie, czy mieli swojego suflera? Pamiętacie, gdy Jezus się urodził, to starszemu już królowi, a na imię miał Herod, ten ktoś wpoił, że urodził mu się rywal. Trzeba go zabić. Pamiętacie, kto za tym stał? Ten, który jest odwiecznym wrogiem Jezusa Chrystusa. Jeżeli będzie obwołany albo zabity jako niemowlę, czy będzie mógł być Mesjaszem? Nie, bo symbolika świątynna wskazywała na pewne regulacje, które tutaj domagały się od Mesjasza, że musi być ten baranek dojrzały, musi być bez zmazy, bez skazy. To nie może być urodzone jagnię. Diabeł robił wszystko, aby odwrócić uwagę od mesjanistycznej posługi naszego Zbawcy i skierować na ziemskie panowanie. Pamiętacie, co było tęsknotą uczniów Jezusa? A Jan i Jakub to nawet zdenerwowali swoich braci, bo ich ubiegli i z mamą przyszli, żeby prosiła o to, kiedy on już będzie królem, to żeby byli jego świtą przyboczną. To istniało w narodzie, to istniało również właśnie w pojęciach Jezusa Chrystusa, w pojęciach uczniów Jezusa Chrystusa. Ewangelista Łukasz napisał, że wtedy ludzie doszli do tego wniosku. Pamiętacie, kto obsługiwał ten tłum wtedy, gdy był karmiony? Kim byli kelnerzy? Uczniowie. Czy oni wiedzieli, o czym tłum mówi? Oczywiście. Czy im to było na rękę? Jeszcze jak, jeszcze jak. I teraz ewangeliści, jak czytać będziecie, to tak narasta ta myśl, że Jezus im proponuje, ażeby odpłynęli. Jezus później ich ponagla, a tutaj ewangelista Mateusz mówi, wymógł na uczniach, aby wsiedli do łodzi i odpłynęli. Dlaczego oni nie chcieli odpłynąć? Bo tłum go za chwilę obwoła królem. A jeżeli będzie król, to będzie jego świta. A oni będą walczyć tam na jeziorze. To jest niemożliwe. Oni nie mogą odpłynąć. Wyobrażam sobie, jak kombinują. Wyobrażam sobie, gdy Chrystus powiedział, słuchajcie, wsiądźcie do łodzi, odpłyńcie. A oni mówią, panie, ty mówiłeś, że my się znamy na pogodzie, zresztą wszyscy mieszkańcy Palestyny. Popatrz na niebo, będzie burza dzisiaj. Dzisiaj nie należy pływać. Mieli rację? Wsiadajcie, wsiadajcie. Tłum szumi, napięcie rośnie coraz bardziej. A uczniowie, Jakub pyta Jana, słuchaj, a widziałeś, gdzie wiosła? Gdzieś się zapodziały. A popatrz, ten maszt jest taki, trzeba by go chyba zreperować. A Chrystus mówi, słuchajcie, czas odpływać. I wreszcie wymusza to na nich, aby wsiedli do łodzi. Czy kiedyś, gdy Bóg ci coś proponuje i ty wiesz, że to jest słuszne, taka jest wola Boża, szukasz obejść i szukasz jakiegoś alibi, żeby tego nie zrobić, bo w twoim pojęciu powinno to być inaczej? No, ale później uczniowie odpłynęli. Chrystus wtedy, gdy oni odpłynęli, rozpuścił tłum. Mateusz tutaj jest bardzo konsekwentny. W innych Ewangeliach mamy brak konsekwencji, bo mamy szczątkowe tylko informacje. I dowiadujemy się, że Chrystus rozpuścił lud, wstąpił na górę, aby samemu się modlić. Gdy nastał wieczór, był sam. Dlaczego Jezus potrzebował wtedy, po tak pracowitym dniu, jeszcze modlitewną noc? Nie, Chrystus nie szedł za modą, bo ktoś tam gdzieś w nocy się modlił, to i ja się będę modlił. Chrystus zawsze wtedy, gdy była potrzeba, na to zwracał uwagę. To była silna potrzeba. Możemy, gdy przeczytamy te cztery zapisy ewangeliczne, wypracować sobie nawet listę intencji modlitewnych Jezusa Chrystusa. A żeby ten tłum wyprowadzić umiejętnie z błędu, że tu nie o to chodzi, że jedli chleb, że On jest dla nich Zbawicielem, On jest Odkupicielem, On jest Jezusem, On jest Bogiem z nimi, Immanuelem. I teraz, gdy Jezus myśli o uczniach, znowu dali się ponieść emocjom tłumu. Ile mi zostało jeszcze czasu z nimi, aby z nimi pracować? Przez jakie doświadczenia przeprowadzić? Wiersz 24. Tymczasem łódź miotana przez fale oddaliła się już od brzegu o wiele stadiów, wiatr bowiem był przeciwny. A o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, idąc po morzu. A więc z opisu wygląda, że był wieczór, a więc zmrok już chyba zapadał, gdy oni wsiadali do tej łodzi. Noc była podzielona na cztery straże nocne, z tego opisu wynika. Każda straż liczyła 3 godziny, a więc od 6 wieczorem do 9, od 9 do 12 oni dalej wiosłują, dalej walczą, żagle na nic się nie zdają, bo jest burza, trzeba było zwinąć i maszt, zmniejszyć opór, zabezpieczyć środek ciężkości łodzi, aby maszt jej nie rozkołysał i nie wywrócił. Wylewać wodę z łodzi, jak wiemy to z innych opisów, w czasie burzy. Trzecia straż nocna, od 12 do 3 rano. Czwarta straż nocna i wtedy Jezus się pojawia. Chyba nieprzypadkowo przyszedł dopiero wtedy. On wiedział o nich. Bywało tak, że jak była burza, a on zmęczony spał w łodzi, to go budzili i mówią, Panie, czy nie dbasz o to, że toniemy? A Chrystus mówi, małowierni. Uspokaja tę burzę. Tutaj pozwala im całą noc walczyć. Wyobraź sobie, jesteś w tej łodzi i mówiłeś Jezusowi, że będzie burza, a On cię wysłał w tę burzę. Czy w twoim życiu zauważasz, że nieraz Bóg cię kieruje w sytuacje, których się boisz, chciałabyś uniknąć? Ale wtedy Izraelici już w Starym Testamencie mieli takie zapewnienia Boże. Pójdziesz przez wody, ale one cię nie zaleją, bo ja je będę z tobą. Pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz, ale przez ogień pójdziesz. Bóg nigdy nie zagwarantował nam, chrześcijanom, że życie będzie usłane dywanami miękkimi, perskimi, żebyśmy przypadkiem sobie krzywdy nie zrobili. Nie. Będą trudności, będą problemy, będą kłopoty. Mojżesz najbardziej pokorny z wszystkich, nieraz chcieli go ukamienować, chcieli go zabić. Za co? A gdzie był Bóg? Właśnie Bóg był zawsze przy nim. Zdawać się wydawało, że on musi zginąć, ale jednak nie ginął. Apostoł Paweł kiedyś napisał tak, że prawie uśmierceni, prawie codziennie, ale przecież żyjemy. Bóg jest z nami, Bóg nas prowadzi. Tak samo tutaj, ale dla mnie osobiście olbrzymie znaczenie ma to, że Chrystus przyszedł o czwartej straży nocnej. Czwarta straż to pomiędzy trzecią rano a szóstą. Wtedy nastaje brzask, świt. Wtedy jest najciemniejszy moment nocy. Tuż przed świtem, nie o północy. Tuż przed świtem. I przez to mają przejść. I nie bez niego. On ich przeprowadzi, ale jest niewidoczny. Ale pojawi im się już tutaj w tej czwartej straży nocnej. Nieraz zauważyłem w moim życiu, nie wiem, czy wam się to zdarzyło. Zapewne obserwujecie to, że byłem w trudnym położeniu, w walce duchowej. I miast wytrwać, zaczekać, aż zajaśnieje, aż czwarta straż nastanie, ja rezygnowałem. Często w trzeciej straży nocnej. Przypominasz sobie takie sytuacje we własnym życiu? Niektórzy rezygnują z chrześcijaństwa w ogóle w takich sytuacjach. Ale uczniowie przetrwali. I gdy Jezus się pojawił, myśleli najpierw, że to zjawa. Ale później on mówi, nie bójcie się, to ja jestem. Posłuchajmy tego, co Piotr. Znowu Piotr powiedział na te słowa, ja jestem, nie bójcie się. Piotr odpowiadając rzekł mu, Panie, jeśli to Ty jesteś, ile wiary w tym stwierdzeniu? Co słyszycie w tym stwierdzeniu? Panie, mówisz, że to Ty jesteś, jeśli to Ty jesteś, to spowoduj coś, co jest niemożliwe. Każ mi przyjść do siebie po wodzie. Piotr był rybakiem galilejskim. On wiedział, jak zachowuje się czysta tafla jeziora Genezaret. On wiedział, jak niebezpiecznie jest, jak trudno utrzymać się na powierzchni, gdy powierzchnia wody jest złamana. Pamiętacie ze szkoły to? Pewno w piątej klasie szkoły podstawowej było, przynajmniej w moim milenium i w moim stuleciu, gdy się uczyłem, nauczyciel nas, który chciał nam dać zapamiętać, jak ważne jest napięcie powierzchniowe wody, to mieliśmy taką beczkę, dużą, olbrzymią beczkę, pełną wody, zalaną tam jakąś deszczówką. On nas wyprowadził z klasy i mówi, chcę wam powiedzieć dzisiaj o czym może nie słyszeliście, ale powinniście od tej pory pamiętać o napięciu powierzchniowym wody. Mówi, włóżcie swoje ręce do tej beczki. Tam takie ławeczki jeszcze były, to na te ławeczki ci, co byli niżsi, stawali i wkładali ręce. Trudno? Łatwo, bardzo łatwo. A spróbujcie tak włożyć. Jeszcze łatwiej. A tak włożyć. A teraz odejdźcie na chwilę. Gdy woda się uspokoiła, mówi, a teraz podejdź do tej wody i uderz. Napięcie powierzchniowe wody, olbrzymie jak beton. Można się rozbić o tę wodę. A to jest tylko woda. Wystarczy złamać. Piotr mówi, Panie, ja wiem, że w tej wodzie można pływać. Na tej wodzie można się utrzymać, ale nie chodzić. To Ty mówisz, że to Ty jesteś? Potrafisz rzeczy takie, które są niemożliwe? To spraw, żebym ja również mógł w takich sytuacjach mieć udział. I Chrystus chyba się nie spodziewał tego, co usłyszał. Chodź. Chciałbyś być Piotrem w Łodzi w tej chwili, który prowadzisz targ z Jezusem Chrystusem i chcesz Mu udokumentować, że On musi być zjawą. Chodź. Ale nie czytamy o wahaniu. Piotr jest cholerykiem. Jak idzie, to na całość. Wychodzi z łodzi i idzie do Chrystusa. Idzie czy płynie? Idzie. Doszedł? Już mamy podzielone zdania. To chyba trzeba kończyć. Ale to dobrze, byście się obudzili niektórzy. Jak są różnice zdań, to wtedy umysł zaczyna pracować. Dlaczego Piotr zaczął tonąć? Tak jest. Gdy stracimy koncentrację i nie mamy więzi z tym, który jest naszym Jezusem, naszym Zbawicielem, naszym Odkupicielem, wtedy rozpoczynają się kłopoty. Wtedy zobaczył, jak tutaj słyszałem, falę. Przepraszam, co zobaczył? Przecież całą noc walczył z falami. Teraz je dopiero zobaczył? Ale gdy popatrzysz na Jezusa Chrystusa w największych trudnościach, kłopotach życiowych, to gwarantuję wam, znam to z autopsji. To nie jest łatwe, bo trzeba zaprzeć samego siebie. Wyjść jak gdyby z tej rzeczywistości i powiedzieć, Panie, bez Ciebie jestem zgubiony, ale z Tobą dziękuję Ci, że jestem uratowany, tak uratowany. Chociaż mnie to boli, chociaż mnie to ciągnie, ale gdy popatrzysz na falę, to zaczniesz tonąć. Gdy popatrzysz na realia życiowe, to nic nie stoi po Twojej stronie. Wszystko jest przeciwne Tobie. Przypomnij sobie pierwsze dni, gdy zacząłeś wierzyć Chrystusowi, tak jak Cię Pismo Święte do tego zachęca. I nadal daje gwarancję, że żadna Jego obietnica nie chybi. Niektórzy mówią o trudnościach ze zdobyciem wolnego w dniu sobotnim. To nie jest łatwe. To są trudne rzeczy. Ale z nami jest ktoś, kto jest większy jak te trudności. Znam ludzi, którzy święcili sobotę, bo poszli jak Piotr z łodzi w ten rozszalały żywioł. I szli i uzyskali sabat. A inni powiedzieli, no tyś miał szczęście, bo miałeś takiego szefa. Ale ci sami ludzie, którzy zwyciężyli, gdy później zaczęli rozmyślać, rozważać, a może mi się zdawało, może rzeczywiście tylko taki człowiek był, to chyba nie Chrystus, to chyba nie Bóg, tonęli. I może ty toniesz w tej chwili. Może to są nałogi. Może to jest język. Może to są przekleństwa. Tak, Mam świadomość, że mówię do ludzi, którzy nawrócili się i poszli za Jezusem Chrystusem. I odżegnali się i odcięli od tego wszystkiego. Chyba wam opowiadałem, że ja miałem duży problem z polskim językiem albo z brakiem polskiego języka na rzecz łaciny, tej podwórkowej. I gdy później ocknąłem się i zobaczyłem i Chrystus mi wskazał drogę prawdziwą i zwycięstwo, to zachęcałem moich kolegów w pracy, którzy nie byli ani adwentystami, ani Biblii nie czytali, z takiego czysto estetycznego punktu i spojrzenia i moralności, jak możemy przeklinać, i umówiliśmy się, że czekoladę każdy z nas, kto niecenzuralne słowo wypowie, nawet jak zacznie je wypowiadać, to czekoladę będzie serwował. Wiecie, że w naszym zespole zjedliśmy pierwszą czekoladę, którą ja zapamiętałem do dzisiaj, bo ja ją kupiłem. Ja inicjator. Ale Bóg daje zwycięstwo od tego wszystkiego. Ale nieraz wchodzimy w środowiska, gdzie wszyscy ludzie to robią, gdzie to jest normalne. Później dowiadujemy się od małych dzieci, które to, co w domu usłyszały, na ulicy usłyszały, uważają, że to jest wszystko w porządku. Plotkowanie. Zaniedbywanie czytania Pisma Świętego. Modlitwy. Odstępuję od tego, dlaczego? Bo nie mam czasu. Mam rodzinę do utrzymania. Stracę pracę. Muszę być dyspozycyjny. Nawet gdybym coś czytał, ale zadzwonił telefon, to muszę to zamknąć, bo muszę być dyspozycyjny. I znowu widzę fale, które mnie pochłaniają. Pocieszające dla mnie jest to, że gdy Jezus Chrystus zawołał: Panie, ratuj, bo to jest jedynie sensowna modlitwa. Panie, ratuj. To Chrystus natychmiast wyciągnął dłoń i końcówka sprawozdania Mateusza opiewa o to, że i Piotr, i Jezus weszli razem do łodzi, nie dopłynęli do łodzi. Znowu szli po wodzie i doszli. A ci, którzy byli w łodzi, złożyli mu pokłon, mówiąc: zaprawdę Ty jesteś Synem Bożym. Jeszcze wczoraj wieczorem podzielali opinię i zdanie tłumu. To jest prorok, który miał przyjść. On nas będzie chronił od Rzymian. On nie pozwoli nam z głodu umrzeć. Ale tutaj zrozumieli: Ty jesteś moim Zbawicielem. Ty czynisz rzeczy sam, które normalnie nie funkcjonują. I Ty pozwalasz tym, którzy Ci zaufali, czynić to samo. Gdy później nazajutrz, ale to już ewangelista Jan w 6 rozdziale swojej Ewangelii sprawozdaje, ludzie znowu na drugim brzegu znaleźli Jezusa Chrystusa i znowu z Nim rozmawiali i rozmawiali o chlebie i o Mojżeszu i o nakarmieniu i o tym, że Chrystus chce swoje ciało, samego siebie oddać dla ich zbawienia. Powiedzieli: to jest trudna mowa. Kto ją może zdzierżyć? Chrystus w końcówce 6 rozdziału Ewangelii Jana zwraca się do uczniów swoich: czy i wy chcecie odejść? Nie zapomnijmy, to jest nazajutrz po nakarmieniu tysięcy ludzi. To jest po nocy, którą przeżyli na wzburzonej fali tam w Galilei. To jest po tym, jak Piotr chodzi z mistrzem, a oni na to patrzą. Oni są tego świadkami. On im w ten sposób udowodnił, kim jest. Ojciec Niebieski powiedział, kim jest Jego Syn. I oni to zrozumieli. I gdy Chrystus powiedział, chcecie też odejść? Odzywa się znowu Piotr. Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego. Myśmy uwierzyli i poznali, że Tyś jest Chrystusem, Synem Boga żywego. Na początku takie pytanie w zamyślenie tam gdzieś umieściłem nasze. Czy wszyscy uczniowie wiedzieli to, co Piotr wyznał w Cezarei Filipowej? Czy wszystkim uczniom to Ojciec Niebieski objawił? Tutaj mamy świadectwa. Reakcja czwartej straży nocnej. To jest końcówka tamtej nocy, gdy Chrystus się z nimi spotyka. Gdy oddają Mu pokłon i mówią, Tyś jest Synem Bożym, Ty jesteś Zbawicielem. A tutaj mówi, jeżeli mielibyśmy od Ciebie odejść, to gdzie mamy pójść? Myśmy uwierzyli, że jesteś Chrystusem. Uwierzyliśmy, że jesteś Synem Boga żywego. Moi drodzy, aby zrozumieć, kim jest Chrystus, to wymaga... I czasem myślałem, że to wymaga czasami, aby chodzić z Nim po wodzie. A nabieram coraz większego przekonania, że każdorazowo wymaga to czynienie z Chrystusem rzeczy niemożliwych po ludzku, które tylko On może pilotować. I sam, gdy to przeczytasz, sam, gdy to zaobserwujesz, możesz mieć jakieś na ten temat zdanie. Ale jeżeli z Nim pójdziesz i z Nim przeżyjesz tę rzeczywistość, to wiesz, jak napisał apostoł Paweł, komu uwierzyłem. I wiem, że On nie tylko mnie znalazł i podjął. On jest gotowy i On jest w stanie doprowadzić mnie aż do samego końca. Tego pragnę w moim życiu. Tego życzę każdemu i każdej z was. Nie zadowalajmy się niczym mniejszym, jak chodzenie z Chrystusem po wodzie. To jest idiomatyczne wyrażenie. To jest zwrot, który coś oznacza. Czynić rzeczy niemożliwe po ludzku, ale realne i normalne, gdy idziesz z Jezusem. Życie niesie z sobą wiele radości, pokoju, ale wiele straszaków też. Na zakończenie chciałbym, abyśmy zaśpiewali pieśń, która nam uświadomi, że my czasem poddajemy się takim straszakom. Już się nie bój więcej. Z Tobą jam, Twój Bóg. Pieśń, która w śpiewniku odnotowana jest pod numerem 454.
tak mi mój Pan obiecał, nigdy nie będziesz już sam.
Umiłowany, dobry Boże nasz, dziękujemy Ci za to, że nigdy nie jesteśmy sami. Dziękujemy za to, że Ty nigdy nie opuścisz najsłabszego ze swoich dzieci. I nawet jeżeli my jesteśmy niewierni, Ty nie przestajesz być wierny i szukasz dróg ratunku i ocalenia każdego z nas i każdej z nas. Bądź uwielbiony, drogi Boże nasz, za to, czego już dokonywałeś w naszym życiu, dokonujesz i jakim pozostaniesz na wieki dla naszego zbawienia i ocalenia nas. Panie Boże, jeżeli jest ktoś, kto przeżywa rozterki, trudności, może załamania, kto ustaje w walce z grzechem, z sobą, z nałogami, z niewiernością, z obietnicami i blichtrem tej ziemi i tego świata. Panie, szczególnie bądź bliski tej osobie i dopomóż, aby nie było to przypadkiem, że dzisiaj rozważaliśmy to zagadnienie. Niech Twój pokój, niech Twoje błogosławieństwo wróci. Daj, abyśmy na powrót mogli z Tobą chodzić po wzburzonym oceanie naszego życia, wobec różnych zagrożeń, trudności, problemów. Dziękujemy Ci za te walki, bo wtedy zaczynamy oglądać ogrom Twojej miłości i Twojej potęgi. Daj, abyśmy umieli z Tobą iść ręka w rękę, zaufać Ci bezgranicznie. I o czwartej straży nocnej, jeżeli tak potrzeba nawet, zobaczyć Twoje cudowne wyzwolenie. W Twoje ręce oddajemy się, a Ty nas prowadź w imieniu Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Zaufaliśmy Tobie i wierzymy, że jesteśmy bezpieczni. Amen. Zawsze się radujcie, napisał apostoł. Bez ustanku się módlcie, za wszystko dziękujcie, gdyż taka jest wola Boża w stosunku do każdego i każdej z Was. Nie gaście ducha. Bezustannie się módlcie. Nie lekceważcie proroctw. Wszystkiego doświadczajcie. A trzymajcie się tego, co dobre. A sam Bóg pokoju niech was w zupełności poświęci, a cały duch wasz, dusza i ciało niech będą bez nagany na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa zachowane. Wierny jest ten, który was powołuje. On też tego dokona. Bracia, siostry, tę gwarancję mamy od samego naszego Boga. Amen.